Nagranie portalu Wiedza i Edukacja. www.wiedzaiedukacja.eu.
Rozmowa, którą będziemy dzisiaj toczyć, jest tak naprawdę formalnie pierwszą, a nieformalnie drugą z cyklu Szkoła Myślenia. Cykl tak naprawdę drugą mówię, bo pierwszy odbył się Krakowie Neokonserwatyzm. I to też troszkę było w tym duchu. Będziemy chcieli w czasie tych kolejnych szkół rozmawiać o tematach, o pojęciach, które funkcjonują w jakiś sposób w naszym dyskursie politycznym, dyskursie społecznym, które są dyskutowane. No właśnie, ale ciągle jeszcze musimy nad nimi myśleć, ciągle musimy się ich uczyć, ciągle musimy o nie pytać, bo często ich znaczenie troszkę nam się wymyka. Dlatego do dzisiejszej debaty zaprosiliśmy pana profesora Kazimierza Krzyżanka, wiceprezesa Fundacji Prokultura i wiceprezesa, nie mylę się. Fundacji Prokultura i wykładowcę z WPS-u. Pani Joanna Kusiak, która zasiada w redakcji Kultury Liberalnej, jest również socjologiem. I pana Leszka Jarzybeckiego, redaktora naczelnego pisma Liberty. Ja pozwolę sobie, że tak.
Może
sobie usiądę. Dlaczego w ogóle ten liberal? Pojęcie liberalizmu, jak Państwo doskonale wiecie, pojawia się...
Pani Rado, czy to, ta szkoła myślenia nie mogła być połączona ze szkołą rodzenia? To byłaby wtedy większa frekwencja i...
To znaczy, mówimy jednak o tej metodzie sokratejskiej, prawda?
Tak.
Ja nie wiem, czy ja się na położnika nadaję. Bo to jednak chyba nam jest spadł zaszczyt prowadzenia obu debat. Jako że też się sama zajmuje filozofią polityki, ale z tym liberalizmem, jeżeli mamy coś uchodzić, to zacznijmy. Z jednej strony taki, no właśnie, funkcjonujący w dyskursie politycznym, w dyskursie społecznym, w mediach, no chłopiec do bicia. Chłopiec do bicia, osądzane to oczywiście i wiemy, a gdzie tylko można, to działa jak czerwona prawda nabyka. Tak naprawdę należałoby się spytać, no dobrze, mamy ten liberalizm, ale w jakiej wersji on nam funkcjonuje? Bo tak naprawdę czysty liberalizm daje się zdefiniować, nie daje się zdefiniować. Można powiedzieć, że ktoś, kto jest ze skrajnej lewicy, nazwie liberałem tak naprawdę neoliberała, który opowiada się, prawda, bardzo mocno za całkowitą wolnością gospodarczą. Z drugiej strony prawica okrzyknie liberałem tego, kogo oni nazwalibyśmy libertarianinem, nazywając go tak naprawdę hedonistycznym egoistą, który chce dużo patrzeć na dobro wspólne, szczególnej uwagi nie zwraca, wspólnotę ma, krótko mówiąc, w nosie i będzie troszczył się tylko o swoje własne podwórko i jak to podsunęła nam ostatnio profesor Agata Bielibrowson o zaspokajanie swoich przyziemnych potrzeb. To pytanie do ciebie, Joanno, bo tutaj było, ile jest tego liberalizmu w liberalizmie w takim razie? Czy mamy jakiś złoty środek na tym naszym polskim podwórku, jeśli chodzi o idee, jakie on niesie?
To znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim tutaj trzeba odróżnić dwie rzeczy. To znaczy, po pierwsze, klasyczny liberalizm w wersji filozoficznej, zaczynający się od Locke'a czy Mida, i to takie klasyczne użycie słowa liberalizm, klasyczne w rozumieniu polskie klasyczne użycie, które rzeczywiście z tym pierwszym nie ma nic wspólnego.
Czyli przepraszam, oddzielamy dwie twarze liberalizmu od tego, co się dzieje u nas.
Tak, to znaczy ja zaraz wyjaśnię. To znaczy klasyczny liberalizm wychodził, czy jako taki cel swój i deregulatywną stawia wolność jednostki i ochronę tej wolności przed wszystkimi zewnętrznymi monopolami władzy. I tutaj od razu, jak się myśli monopol władzy, to pojawia się temat państwa. I stąd pewnie jest też, jest to jedno ze źródeł klasycznego polskiego nadużycia, dlatego że oczywiście w początkach polskiego liberalizmu, w tych początkach po 1989 roku, jednym z głównych idei było odcięcie się od państwa. Państwa, które w tym wydaniu PRL-owskim było wielkim monopolistą władzy, które oczywiście w jednoznaczny sposób tej władzy nadużywało i które też ograniczało wolności obywatelskie jednostek. I ten polski liberalizm antidotum na ten stary monopol widział właśnie w całkowitym odcięciu się od państwa i postawieniu na na wartości sfery prywatnej i poniekąd też odcięcie się, czy jak najbardziej zminimalizowanie swojej działalności w przestrzeni publicznej, taki odwrót od polityki, od politykowania w stronę prywatności i prywatnego interesu. Przy czym w Polsce oczywiście stało się to tak, że z jednej strony doprowadziło do tej wolności rzeczywiście w wymiarze ekonomicznym i wręcz ogólnego odrzucenia wszelkiej kontroli. Natomiast liberałowie przez długi czas byli ślepi na to, że jak się zabrało się ten monopol państwa, to w naturalny sposób na to miejsce wkroczyły inne monopole. W Polsce oczywiście to jest przede wszystkim Kościół, który ma monopol w wymiarze symbolicznym, w wymiarze wartości etycznych, ale też w miarę jak ta gospodarka została opuszczona ludziom, to pojawiły się też nowe monopole w postaci zagranicznych koncernów, w postaci różnych zewnętrznych aktorów, których w tym momencie nie miał już zupełnie kto chronić. I dlatego też liberalizm w konsekwencji stał się punktem do bycia, ponieważ i w tym sensie też jest sam sobie winny tutaj, dlatego że ten liberalizm polski się wypaczył, ponieważ ta sytuacja, w której ta wolność jednostki została ponownie utracona, prawda, tylko w taki bardziej podstępny sposób, bo nie było tego jasnego aktora, prawda, jakim jest państwo, który je ogranicza, to wtedy już można było na ten liberalizm zrzucić wszystkie nasze codzienne kłopoty. I rzeczywiście, jak pamiętamy też słynną kampanię PiS-u opartą na podziale pomiędzy liberalna, Polska liberalna i Polska solidarna i całą tę pierwszą kadencję, ja pamiętam wtedy podczas studiów też robiłam analizę debat sejmowych i skryptów, z posiedzeń Sejmu, to tam w pewnym momencie wręcz jeden z posłów PiS-u powiedział, że tam jakby rodzaj dawania mleka przez kierunek jest również winą liberalizmu. I rzeczywiście takie zdanie się pojawiło, to nie jest żart, to powiedział zupełnie poważnie. Także w tym sensie liberalizm polski stał się oczywiście mocno mówić.
Czy dopuszcza anomalie klimatyczne nad Polską?
No to oczywiście, to wiemy, że różne chmury w tej ubiegłej
a jakby się właśnie odbijając tą piłeczkę Joanny. Panie profesorze, ci polscy liberałowie, czyli tak naprawdę kto? No tak, ja z jednej strony tu mam cały czas tą pokusę, żeby zapytać pana profesora właśnie o obecność tego liberalizmu w naszym życiu politycznym i to w jakiej postaci on jest obecny i na ile to jest liberalizm w ogóle. A z drugiej strony mamy no właśnie, to o czym wspomniała Joanna, 89 i pojawiają nam się pewne środowiska, które same siebie nazywają liberałami. Mamy gdzieś dziedzictwo w Krakowie Mirosława Dzieńskiego, ale Gutka, który prawda był do pewnego momentu liberałem, teraz trudno szukać większego przeciwnika liberalizmu niż on. Z drugiej strony mamy środowisko Respubliki, czyli Marcina Króla, Marka Zalewskiego, przykłoną tu Agatę. Środowiskiem liberalnym zostało to, że określone, czy też samo nazwało się środowisko Gazety Wyborczej. Gdzie ci liberałowie z jednej strony wśród intelektualistów? I co się z nimi stało? Dlaczego ten liberalizm się nie przyjął teraz? A dwa, no właśnie, jak z tym liberalizmem na scenie politycznej? Czy on jest, czy on nie ma?
No ja bym w dwóch słowach powiedział o tym, że jednak to jesteśmy ofiarami starego języka. Te wszystkie pojęcia powstały w czasach, no w innych czasach. To był inny ład społeczny. To było przede wszystkim społeczeństwo przemysłowe, zorganizowane. Były zjawiska masowe, kultura masowa, społeczeństwo masowe i tak dalej. I były wyraźne orientacje doktrynalne. A dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, co znaczą te pojęcia. Co znaczy dzisiaj rynek, co znaczy kapitalizm. Może jeden przykład, jak się wszystko zmieniło. Dług był kategorią moralną. Dług trzeba było oddać.
A to mamy jeszcze od czasów rzymskich.
No tak, a dzisiaj to jest produkt, którym się obraca. Więc to jest przykład, jak się zmieniają te pojęcia, a jeśli nie mamy pojęć, to...
No to dość trudno jest nam ze sobą rozmawiać, bo nie jesteśmy w stanie się porozumieć.
Nie mamy kodu i poza tym
No i tu wydaje nam się wydać takim wszystkim, co da się powiedzieć, da się powiedzieć w prosty.
Granice naszego języka są granicami naszego świata. Jeśli nie potrafimy nazwać precyzyjnie, nie mamy kontroli nad językiem, nie wiem, czy istnieje. Więc w związku z tym, jak odpowiedzieć na pani pytanie o to, kto jest liberalny w Polsce? Jeśli chodzi o liberalizm pełny, to nie było w Polsce i nie ma liberalizmu. Na przykład przede wszystkim liberalizmu kulturowego. Była fascynacja liberalizmem ekonomicznym. I właściwie do tego sprowadzamy ten liberalizm. A bez tego kulturowego liberalizmu nie można.
No ale to jest ten początek, to z tą prawda reformy Balcerowicza i powiedzenie, że to jest liberalizm, prawda? Bo tym...
Ale on był właśnie utożsamiany z własnością przede wszystkim, z prywatyzacją. Na przykład, jak się na przyszłość będzie problem, komplikowała sprawa relacji między własnością a liberalizmem, skoro zapanuje przede wszystkim własność intelektualna, prawda? Kto będzie miał do niej dostęp? Czy w ogóle ktoś, kto nie ma własności intelektualnej, jest wolny? I tak dalej. Także były różne odmiany takiego liberalizmu i próby również w zakresie tej światopoglądowej, ale one rychło więdły. W środowisku Gazety Wyborczej, prawda, w środowisku lewicy, oczywiście w środowisku liberałów, tych, którzy się tak nazwali, liberałami przy ludzie, a więc Kongres Liberalno-Demokratyczny, czy później Platforma Obywatelska, która wydawało się, że jest w tym środowisku liberalnym, a przecież w Unii Europejskiej nie funkcjonuje jako partia liberalna.
Nie, jako partia chadecka.
Jako partia chadecka, tak. Więc no jest problem. No to znaczy dzisiaj być na przykład populistą? Czy można być liberalnym populistą, czy populistycznym liberałem? To ja wrócę pytanie i zapytam panią. Czy można działać na granicy prawa? Na przykład, czy można uznać, że to, co jest dozwolone, to nie zawsze jest, to nie jest niekoniecznie moralne, prawda? No bo klasyczny liberał powiedział, że jeśli hazard jest legalny, prawda? No to można go praktykować. I nie powinno się go jakoś kompromitować z takim właśnie określeniem etycznym, że to nie jest moralne. Także no tu zawsze będzie się cisnęło to słynne zdanie Kołakowskiego, który się definiował jako liberalno-konserwatywny. Kto? Liberalno-konserwatywny socjalista.
Socjalista był rzeczownikiem.
Proszę?
Socjalista był rzeczownikiem.
Tak, może. Więc kończąc, nawet jeśli będą przebijać jakieś nuty liberalne, to nikt się do tego nie będzie przyznawać, ponieważ to działa jak straszak, to jak pani powiedziała, to tak jakby się przyznawać do komunizmu. Dzisiaj, ponieważ ja myślę, że w przyszłości to, co rozumiemy przez liberalizm, przyjmie do ruchów lewicowych, związanych z dyskursami mniejszościowymi, to znaczy do ruchów alternatywnych, do ekologów, do ruchów feministycznych, bo tylko one będą tak naprawdę na polskim gruncie bronić tego, co się nazywa wolność.
Ale czy ono wtedy ma wystąpić jako taki silny projekt liberalny? Bo to jest znowu wrażenie, że ileś rzeczy, mamy ten projekt, silny projekt dążący do rzeczywiście tej, powiedzmy, daleko posuniętej emancypacji, ile rzeczy możemy tutaj pod tą emancypację podjąć, a z drugiej strony mówimy znowu sformułowanie pani profesor Wielkowską, że jest ten słaby projekt liberalny, czyli liberałowie, którzy ona określa jako meta, czyli ci, którzy bardziej...
Meta czy pozór bardziej?
Ona mówi, że jednak meta. Ona mówi, że meta, że ci, którzy w jakiś sposób operują wartościami, operują wolnościami, ale nie do końca mają podwiedzenie.
Na polskim gruncie nie działa to, co Gramsci nazwał hegemonią, prawda? Że zaraz oddam głos i powiem tylko, że to, co Polacy w Polsce uchodzi za liberalne, on nie ma siły absorbacji. On się nie wzmacnia, ten polski liberalizm w różnych takiego wcieleniach nie wzmacnia się tym, że wchłania dyskursy mniejszościowe.
i w ten sposób je rozbraja. On je odrzuca.
Pytanie, to wszedłem.
Tak. Przepraszam, że wszedłem chyba na pana grunt, nie?
Oczywiście, liberalizm tutaj, chociaż prawo zawsze występują, to ten grunt nie jest tak bardzo ściśle ogrodzony. Może się po nim przechadzać. Natomiast tak, to znaczy, pewnie miałbym sporo reakcji, że tak powiem. To znaczy, w pierwszej kolejności ten liberalizm, komunizm, że to jest aż tak negatywny termin. Znaczy, mi się wydaje, że faktycznie liberałowie, ja się przyznaję do tego, jestem pisem liberalnym. Liberałowie lubią się tak jak ofiary. Znaczy, w Polsce każdy się lubi czuć ofiarą tak naprawdę. I my dużo sami się przyzwyczailiśmy, że ten zły PiS, ta sama obrona. Myślę, że w środowiskach inteligenckich to nie jest, nawet z tych takich, które z liberalizmem nie sympatyzują, to nie jest jakaś etykieta, której trzeba się strasznie wstydzić. Natomiast rzeczywiście liberałowie mają pewien problem. Tutaj zgadzam się z tym kłopotem swoimi ciami, ale mają duży stopni problem dlatego, że po prostu liberalizm wygrał. Liberalizm de facto, można powiedzieć, zakładnikiem swojego sukcesu. Dlatego, że wszyscy tak naprawdę jesteśmy liberałami. To znaczy, akceptując to, że ludzie mogą mieć nieco inne poglądy niż my, a mimo wszystko nie wystawając z tego wniosku, że należy natychmiast siłą i zmusić do zaakceptowania naszych, akceptujemy ten, jak wspomniałeś, ten metaliberalizm. Czy taki liberalizm w szerokim słowa znaczeniu. Partie, tak naprawdę partie konserwatywne czy partie socjaldemokratyczne mówią o Europie, bo Polska jest tutaj ewenementem czy osobnym przykładem, co jakby w granicach innych krajów wychodzących z komunizmu, prawda? Natomiast w ukształtowanych systemach politycznych de facto różnice między dzisiejszymi torysami a socjaldemokratami są na tyle niewielkie, chociaż akurat Wielkiej Brytanii one się teraz zaczynają być może zwiększać, na tyle niewielkie, że w dużym stopniu można by uznać jednych za socjalliberałów, a drugich za konserwatywnych liberałów. Niezależnie od tego, jak my sądzimy o tych pojęciach. Ja akurat uważam, że ja jestem zwolennikiem integralnego liberalizmu, bez przymiennikowego. Natomiast tak, jeśli chodzi o dyskurs mniejszościowy, ja bym się o tyle nie zgodził, że moim zdaniem on w dużym stopniu jednak polega na emancypacji, ale jednak pewnych grup. Oczywiście mówię o emancypacji jednostki, ale odwołuje się do pewnego instytutu grupowego i on nigdy, z racji tego, że jest mniejszościowy, moim zdaniem nie ma szans, moim zdaniem, na taki, bym powiedział, polityczny triumf. Moim zdaniem triumf Obamy w Stanach polega na tym, że on się przestał odwoływać do mniejszościowych grup, poszczególnych grup, które odwoływali się zawsze demokracji, tylko odwołał się do takiego uniwersalistycznego dyskursu, w którym wszyscy jesteśmy Amerykanami, wszyscy się musimy zjednoczyć. Moim zdaniem liberałowie mają tę przewagę nad innymi, że oni odwołują się do uniwersalnych praw jednostki, a nie do praw grupowych. I moim zdaniem ten, mimo że liberalizm jest bardzo ograniczony, bo istnowa i sprawa został, że tak powiem, niejako zabrany czy zjedzony przez konkurencyjne wcześniej ruchy polityczne, wciąż zachowuje w sobie ten niezmienny, moim zdaniem, taki apel do tej takiej jednostkowej, indywidualistycznej wrażliwości, którą każdy z nas chyba ma w sobie. To znaczy niechęć do takiego poddawania się opresji, niechęć do poddawania się jakiejkolwiek, czy nie jakiejkolwiek, ale nadmiernej arbitralności. Także moim zdaniem liberalizm ma przed sobą jeszcze
takie. To mówi pan o kulturze Zachodu.
Oczywiście jest też tak, że tak, wracając na chwilę do polskiego wątku, za chwilę wracając do swojego pewnie pytania, które chciała zadać, ale no, skoro już miałem możliwość polemicznego odniesienia, czy właśnie nawet nie polemicznego, to liberalizm oczywiście w Polsce miał ten problem, że właściwie my weszliśmy na scenę tę zachodnią, powiedzmy, tak nazywamy się to lewica, prawica, w sytuacji, kiedy de facto te podziały przestały mieć znaczenie, czy zaczęły tracić znaczenie. Jakaś trzecia droga, jakaś postpolityka. Liberalizm się wykształcił w opozycji do państwa absolutystycznego na Zachodzie. I już nawet Hayek mówił o tym, że ma kłopot z nazwaniem starego się liberałem, dlatego że liberałem nazywa siebie socjaldemokrata, dzisiaj byśmy powiedzieli, nie wiem, hippies, prawda, z Kalifornii, nazywa siebie liberałem zwolennikiem socjaldemokracji w Wielkiej Brytanii tak naprawdę. Ten termin, na przykład, nie wiem, liberałami nazywa się Pawła Koncyliusza i panią Ludzi Roskowską w PiS-ie w Polsce, więc właśnie ten liberalizm w ten sposób, mówiąc o wszystkich liberałowych, właśnie traci swoje znaczenie.
Czyli u nas, patrząc na tą sytuację w PiS-ie, czy na też inne sytuacje w partiach politycznych, to co liberałów byłby ten, kto wyłamuje się spod pewnego dyktatu.
To znaczy oczywiście liberałowie płyną pod korzec, natomiast na sytuacjach politycznych, w partiach politycznych nie zawsze jest to rozsądne i pożądane. I wydaje mi się, że rzeczywiście w takich kategoriach zachodnich to u nas tego liberalizmu nie było, ciągle gdzieś tam po prostu występował. Joanna słusznie zauważyła, mieliśmy debatę, na której pozbyła pana biskupa Gazety Wyborczej i Libertę ją organizowało, że o multikulturalizmie, czyli zagrożenie dla liberalnej wartości, i słusznie stwierdziła, że nie ma w Polsce ani multikulturalizmu, ani liberalizmu tak naprawdę. Natomiast zgadzam się z tym, że faktycznie w Polsce przez to, że to była bardzo specyficzna sytuacja wychodzenia jednak z komunizmu, której nie było ani własności, na której jednak liberalizm się mocno opiera. Właściwie potrzeba była swego rodzaju rewolucja. Ja się nie zgadzam z tym, że ta transformacja Balcerowicza była liberalna, że ona może była de facto w pewnym sensie liberalna, bo przepraszała prywatyzację, ona była po prostu racjonalna. To znaczy, to nie było tak, że ktoś usiadł i pomyślał, że tam był Kuroń, to był Mazowiecki. To nie byli ludzie, którzy, czy nie wiem, Michnik, tak? Michnik do dzisiaj mówi, że ma serce po lewej, portfel po prawej stronie, tak? To nie byli ludzie, którzy mieli cokolwiek wspólnego z liberalizmem. Donald Tusk siedział tam w tylnych rzędach i miał nic do powiedzenia. Czy powiedzmy, może Lewandowski był jedynym, który miał cokolwiek do powiedzenia z tych środowisk takich tradycyjnie liberalnych. Także to po prostu była czysta logika, można powiedzieć, chęci zrobienia czegokolwiek z walącą się gospodarką. Oczywiście później niejako to był dyskurs technokratyczny. Moim zdaniem liberałowie, i to bym chciał skończyć, zgadzając się z Joanną, że niestety stracili na zamężaniu siebie do walki z monopolem państwa, do tego, że mówili o prywatności, to już jest mój dodatek, że mówili o prywatności przeciwko państwu, bo tak naprawdę ludzie w największym stopniu jednak utożsamiają swoje różne plany, marzenia z tym państwem, które znają. W każdym razie do tego niego się odnoszą. Liberałowie w Polsce występowali zawsze przeciw, można powiedzieć. No i ograniczali się wyłącznie do wątków gospodarczych, w bardzo wąskim, takim bym powiedział, wydaniu balcerowiczowskiego deficytu budżetowego. To jest to mam powrót dziś. Także dyskusja, czy deficyt może być 2 czy 3%, prawda? No to jest straszne zamierzenie liberalizmu. Ja się nie dziwię, że nie ten liberalizm nie tylko nie chce ginąć, ale nawet nie chce. Jestem zaskoczony, mile, że państwo chcą o nim słuchać i o nim rozmawiać.
Czy państwo macie komentarz? Bo ja mam teraz.
Znaczy, że wracając do języka, przepraszam, jestem przeziębiony i ciągle jeszcze bym trafił w gardle. Wracając do tej kwestii terminologicznej, otóż tu problem jest, że to pojęcie samo występuje pod tymi roli. Jako odnoszące się, jako samoreferencyjne, prawda? Że oznacza, jest nazwą jakiejś dziedziny, jakiegoś kierunku orientacji myślenia, a jednocześnie jest takie niereferencyjne. To znaczy jest używane do określania skrzydeł na przykład w różnych ugrupowaniach. Więc ktoś może być czystym konserwatystą, ale bywa nazywany liberałem, tak jak on się Poncjusz Piłat, tak? Nie, Poncyliusz. Nazywany liberałem, czy pani Jakubiak, który co? Ona jest konserwatystką, prawda? A ktoś, kto jest na innym skrzydle, jest nazywany tam konserwatystą. I to dotyczy ruchu robotniczego.
Tak, przepraszam, bo liberał to jest wyrzutek tak naprawdę.
No w ruchu na przykład komunistycznym, przecież też mówiło się w partiach komunistycznych o liberalach. O skrzydle liberalnym i konserwatywnym. To już odnoszenie, który powiedział, że ruch jest wszystkim celem niczym, a podejrzewano to właśnie, że jest z tego powodu, że jest impotentny. Z powodu tego słynnego.
Jeśli mogę tutaj adwokatem do języka, wydaje mi się, że akurat w polskim kontekście też jest bardzo silna tendencja do ukonserwatywnienia myśli liberalnej i takiego zabijania liberałów, samozabijania się tych naprawdę liberałów przez różne marzenia, na przykład marzenia o stabilności i też o stabilności takiej definicyjnej. Bo jedną sprawą jest oczywiście to, że jest bardzo dużo, że definiuje się liberałów negatywnie. To znaczy, jeśli ktoś zrobi jakiś gest, który jest w pewnym sensie liberalny, a tyle, że jest w opozycji do czegoś narzuconego, to staje się liberałem. Tak? To jest przypadek Nocy Pyszacy Guzik-Roskowskiej. Jeden gest nie czyni liberała, prawda? To jest po pierwsze. A druga sprawa jest to, że ten liberalizm tak naprawdę, jeśli chce być liberalizmem poważnym, to nie może być zdefiniowany, nie może się zamknąć w definicjach. Nawet jeśli myślimy już o tym klasycznym liberalizmie, tak, o tych wszystkich właśnie w Lokach czy Milach. Znaczy dzisiejszy liberalizm, jeśli chce być wierny swoim ojcom, założycielom, to paradoksalnie musi się od nich odciąć, tak? I nie opierać się na tej tradycji, nie szukać stabilnych zasad liberalizmu, że liberał zawsze musi postępować tak, a nie inaczej, a wręcz przeciwnie, jakby ponawiać ten ruch myślenia nad maksymalną możliwą wolnością jednostki przy pewnie minimalnej możliwej interwencji. Tak? Takim dobrym przykładem jest stosunek liberałów do rodziny. Wiadomo, że w tym klasycznym liberalizmie rodzina była tą komórką, w której właśnie miała się rozwijać wolność, którą państwo nie mogło ingerować. Dzisiaj przecież żaden rozsądny liberał nie powie, że państwo nie powinno reagować na przemoc w rodzinie, na przykład wtedy na przykład karać. Tak? To jest bardzo, bardzo wyraźna zmiana linii, która właśnie wynikowa, w cudzysłowie, z ponownego przemyślenia sprawy w kontekście nowych warunków społecznych. Tak? Bo jeśli świat się zmienia, to liberalizm powinien się zmieniać. Właśnie w przeciwieństwie do konserwatywu, który definiuje się przez to, że świat się zmienia, wartości konserwatywne pozostają takie same.
Jeżeli mogę, bo już mi się pojawiły dwa wątki, które gdzieś mi krążą wokół właśnie pytania, które jest tematem, to znaczy te granice liberalizmu. Ostatnio mieliśmy, już tak nie mogę jeszcze, mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy Nowy Jork, mamy Ground Zero, jest propozycja wybudowania na Manchetu. Pytanie liberałów, do liberałów. Czy ten Manchet powinien tam zostać wybudowany? Co ma to liberalizm? W jaki sposób określić tu granicę tego, co, w jaki sposób wystąpić przeciwko danej wspólnocie, czy tą wspólnotę wspierać? Co powinno tutaj liberalne państwo? Druga strona, multikulturalizm, a to, co Joanna powiedziała o rodzinie. Nam się cały czas gdzieś żyjemy w przeświadczeniu tej naszej cywilizacji zachodniej, której ta przemoc w rodzinie tolerowana mniej czy bardziej, ale jednak uznawana za zło. Nasza cywilizacja, no właśnie multikulturalizm wykracza rodzina muzułmańska, gdzie tak naprawdę wielu jednak mówi, że przemoc w pewnym sensie tej przemocy jest na porządku dziennym. Czy ingerowanie właśnie w taką rodzinę ze względu na jej kulturę liberalizm dopuścić, czy nie? W tym multikulturalizmie naszym. Skąd tak już mieszamy świat?
Właśnie moim zdaniem cała trudność i też zadanie liberalizmu polega na tym, że nie można dać szybko tutaj łatwej odpowiedzi, tak? Bo też klasycznym problemem jest też tak samo problem chust, tak? Czy te dziewczynki muzułmańskie, czy kobiety muzułmańskie mają nosić chusty, czy nie mają nosić chust. I bardzo dużo, znaczy jest bardzo duża pokusa udzielenia łatwej odpowiedzi, to znaczy na przykład zakażmy tych chust, bo nasze wartości pokazują, że chcemy bronić wolności jednostki, wiadomo, że te kobiety mają prawo do wyboru, prawda, są zmuszane do chust. I tutaj jednocześnie oczywiście ograniczamy tę wolność wyboru. Oczywiście jest też pewna grupa kobiet, która na przykład z własnego wyboru te chusty zakłada i na przykład buduje na tym swoją tożsamość. Tak? I w tym sensie znów liberalizm tutaj popada w pewną sprzeczność, bo powiedzielibyśmy, ona ma prawo nosić te chusty, tak samo jak ma się prawo nosić t-shirt po prostu, który nam się podoba i o którym nie wiem, jest z Che Guevara albo z czymkolwiek. Tak? A z drugiej strony nie chcemy dopuścić, żeby one zostały zmuszone. I oczywiście państwo nie ma możliwości, też żaden liberał nie chciałby sobie wprowadzić tak duży aparat kontrolny, żeby nie pilnować wszystkich gniazdek, która chce, a która nie chce, prawda? Więc tak naprawdę te rozwiązania tutaj liberalne muszą być bardzo subtelne i ciągle renegocjowane. To znaczy właśnie ja bym nie chciała udzielić jakiejś odpowiedzi, powiedzieć, że liberalizm musi zrobić tak albo tak. Moim zdaniem takim estetycznym ideałem polityki liberalnej powinien być oczywiście minimalizm, w takim sensie, że powinniśmy zawsze użyć minimum możliwych środków, ale jednocześnie, żeby zapewnić maksimum tej jednostkowej wolności. Dlatego, o czym się też rzadko mówi w polskim kontekście, że liberalizm to nie jest tylko właśnie ta wolność negatywna, to znaczy to, że nikt nam nie zabrania zrobić czegoś, czego byśmy chcieli zrobić, Ale liberalizm zakłada też pewien wachlarz możliwości. Jeśli celem liberalizmu jest tak, że każdy może budować swój sens życia w własny sposób, to musi mieć też ku temu możliwości, tak? To znaczy, znów przykład z debaty małżeństwo homoseksualne, tak? Oczywiście, jak ktoś powie, no już nie ma kontroli małżeństw, prawda, już nie ma małżeństw ustawianych, więc możemy wziąć ślub z każdym, który nam się podoba, ale to się powie, o ile jest przeciwnie płci, prawda, i w tym sensie ten wachlarz możliwości jest w ten sposób znów ograniczony. W tym sensie liberał dążyłby do rozszerzania wachlarza możliwości, czyli liberalizm jest za wprowadzeniem małżeństw osób tej samej płci. A z drugiej strony właśnie stara się też minimalizować tę ingerencję państwową, tak? To znaczy, żeby jak najmniej, jak najbardziej rozszerzać ją właśnie przy pomocy minimalizmu.
Można?
Czyli to jest ten klasyk, to jest to, o czym mówisz, to jest to, w jaki sposób Gray tak naprawdę definiuje tą pierwszą twarz liberalizmu. Mówi dokładnie, że to jest poszukiwanie warunków umożliwiających koegzystencję odmiennych sposobów życia. Prawda?
Tak.
Czy umożliwiamy?
W kwestii wielokulturowości. Otóż tu liberalizm z pewnością przegrał. W tej wersji Lichtenberry, żyjcie i pozwólcie żyć, bo to prowadziło do dektoryzacji. To była strategia opozycyjna wobec francuskiej, która polegała na asymilacji. Jeśli jesteś nasz, to jesteś kulturowo, językowo i tak dalej, no to wtedy nie liczy się, że jesteś inny. Otóż moim zdaniem i również przegrywa wyraźnie taka politycznie poprawna formuła wielokulturowości, która polega na prawo do integracji społecznej z prawem do różnicy. Nie da się dwóch tych sprzeczności pogodzić, żeby być obywatelsko równymi, a kulturowo odmiennymi. Wyraźnie to zmierza w kierunku prawa do praw kolektywnych. Liberałowie byli przeciwko prawu kolektywnym. Uważali, że wolny człowiek sam potrafi się zorganizować z podobnymi osobami, z tymi, z którymi się chce organizować. Natomiast nie wolno przyznać praw kolektywnych i mniejszości, bo to byłoby nie fair wobec większości, która nie ma tych praw kolektywnych. W związku z tym sytuacja moim zdaniem zmierza w etnodemokracji. To już na czym to polega najkrócej? Na tym, że wszyscy mniejszości uważają, że mają prawo rządzenia się własnymi prawami kulturowymi. To dotyczy na przykład Romów, prawda? Którzy uważają, że małżeństwa Romów, czy zawierają przed nieletnich, one są niezgodne z prawem państwa, w którym przebywają, ale to jest ich prawo. No i jak rozciągnąć ten prawo? Jak można oskarżać Roma o powiedzenie nieletnie, kiedy on mówi, że to jest jego żona? Romów takie
przykład. Potem będę z Romami dyskutować w piątek.
To znaczy, rzeczywiście liberalizm ma swój problem, ale uważam, że jest w dużym stopniu problem tyle z kulturowością, co z postmodernizmem, który zatriumfował w sensie kultury zachodniej, drugiej wojny światowej. W tym samym kwestionując także wszelkie ideologie, w tym ideologię liberalną. Liberałowie mają w ogóle tendencję do kwestionowania samych siebie, albo przynajmniej powinni mieć.
Czy Lorty się kłania?
Słucham?
Mówisz, że Lorty się kłania.
No tak, w tym sensie tak oczywiście. Natomiast jakby on mimo wszystko nie... On jakieś tam minimum zakładał, także nawet Gray, który przecież przeszedł z liberalnych na takie właściwie...
Lewicowe.
Lewicowe, takie Gaja, prawda, i tak dalej. Mimo wszystko uznaje, że tylko, że on uznaje to także w sprawach międzynarodowych, prawda, że to modus vivendi, czy jakby minimum, w którym każdy może realizować sam siebie. Moim zdaniem jednak utopijny bardzo projekt. Utopijny w tym sensie, że on nie jest w stanie zachować jakiejś stabilności. Więc liberałowie potrzebują jakiejś formuły, co zrobić w sytuacji, w której co do podstawowych wartości rozwijamy się w ramach wspólnoty, którą chcemy zorganizować. Mamy ten problem zarówno w ramach naszej wspólnoty, nazwijmy to zachodniej, szeroko pojętej, czy zarówno mamy problem w ramach wspólnot międzynarodowych, bo to liberałowie się konfrontują z pytaniem o łamanie praw człowieka w krajach, w których jest to niejako dopuszczalne i jakie są interwencje do tego łamania praw człowieka. Natomiast mi się wydaje tak, że właściwie oboje Państwo uniknęli swojego pytania o Ground Zero i Medzer oraz o multikulturalizm rodziny. I wydaje mi się, że liberałowie muszą zawsze dochodzić z założenia takiego, że niezależnie od tego, jak bardzo nam coś się nie podoba, ale nie jest to rzecz, która szkodzi innej jednostce. Dlatego nie ma liberał nie ma prawa wówczas kwestionować tego zachowania, które nam można skrajnie nie odpowiadać, o ile nie szkodzi w razie sposób drugiej jednostce. I zawsze pamiętam, jak przypadać do każdego wydarzenia, tak? Takiego jak na przykład budowa meczetu czy Grandzie. Wydaje mi się, że tutaj akurat jest to kwestia pewnej wrażliwości. Przede wszystkim to jest bardzo utopijne myślenie, co liberały, czy co liberalne państwo by zrobiło. Bo akurat tak się
nie chodzi o cel czysto pragmatyczny, żeby nikt meczetu nie bombardował wtedy tego nowego kompleksu architektonicznego.
Być może do nowego akurat będzie rodzaj gwarancji bezpieczeństwa, natomiast zamówiłem za to już zupełnie, ale wydaje mi się, że liberałowie muszą się w jakiś sposób pogodzić z tym z jednej strony, że będą rzeczy nam bardzo nieodpowiadane, w tym nawet rzeczy, na przykład dopuszczanie, choćby wolność słowa, jest to daleko idącej amerykańskiej wersji wolności słowa, w tym także głoszenia poglądów, które w Polsce są zakazane. Natomiast co do multikulturalizmu i rodziny, znaczy z drugiej strony pytanie, jak liberał ma się zachować wobec kogoś, kto sam sobie chce odmówić pewnych praw, tych praw podstawowych, nazwijmy to. I moim zdaniem liberał nie może się na to godzić, paradoksalnie. Dlatego, że w tym momencie może się zgodzić zarówno na niewolnictwo, nie wiem, tak, na kanibalizm, na wiele innych rzeczy.
No to jest odmienna orientacja kulinarna.
W ramach postmodernizmu można zrównać go z wegetarianizmem, a oczywiście. Wydaje mi się, że tutaj jednak pewne to minimum musi być zarysowane i dosyć twarde tak naprawdę. Dlatego, że nasze społeczeństwo w sytuacji, gdybyśmy, i bardzo ciężko zresztą oddzielić, tak, to znaczy w przypadku tych burek na przykład można spróbować oddzielić, nie wiem, 18-latki, tam starsze od dzieci, chyba to są była dyskusja u nas, tutaj na tej debacie w gazecie. Próbować jakoś niuansować, tak, to znaczy rzeczywiście nie odpowiadać topornie, tak, nie wolno albo tak wolno, bo to są rzeczy bardzo spogranicza. Natomiast z całą świadomością, że liberalizm musi w pierwszej kolejności myśleć o tej jednostce, a nie myśleć o tym, czy ona kulturowo będzie pasowała do tej społeczności. Znaczy, przede wszystkim interes jednostki.
Czyli przede wszystkim interes jednostki zawarty w prawie.
Znaczy, prawo jest absolutnie podstawą, to znaczy bez prawa tak naprawdę mamy do czynienia z arbitralnością wszelkiej władzy. To znaczy, moim zdaniem oczywiście, to, co mamy w Polsce, czyli taka biegunka legislacyjna, nie jest niczym pozytywnym, ale liberałowie powinni dążyć do tego, żeby zmniejszyć arbitralność wszelkiej władzy i możemy ją kodyfikować, ponieważ wtedy mamy reguły, które są takie same dla wszystkich. Prawda? Nie można kogoś w inny sposób traktować, jeśli to prawo jest uniwersalne i wszystkich w ten sam sposób.
Czy przy biegunce legislacyjnej prawo jest dobrem rzadkim?
Ja zanim oddam głos Państwu, to jeszcze ostatnie pytanie do panelistów. Joanna przywołała nam znowu w 89 roku do tablicy gdzieś kościół, monopol kościoła. Właśnie chciałam Was się spytać, jak to jest z tym liberalizmem i kościołem, bo jeden z klasyków tak naprawdę, czyli Spinoza, tym razem mówił, że dobry rząd nie może nigdy zrezygnować z negocjacji z religią, bo liberałowie chcieliby jednak, żebyśmy zawsze używali rozumu, prawda? I żeby te prawa jakoś były przez nas rozumowo postrzegane. Spinoza mówi, że z religią trzeba negocjować, bo nie zawsze możemy założyć, że każdy w taki sam sposób rozumu używa i nie każdy prawa. Spinoza tutaj określał, że miłość bliźniego prawo, które dla niego wynika z nakazów rozumu, a nie z nakazów religii. No nie każdy takie prawa będzie stosował, nie każdy będzie je odkrywał w swoim rozumie. I dlatego negocjowanie z religią, jako z religią, podkreślmy, nie z kapłanami, on o tym mówi, będzie musiał być dla niego także w liberalnym rządzie obecne. Co Państwo na to?
Ja mówię, że jest miejsce od razu przechodzić. Ale miał pan coś do powiedzenia.
Akurat na ten temat myślałem, ale oczywiście to, co pani powiedziała, że tu nie chodzi o kapłanów, ponieważ liberał nie może przystać na ten aksjomat, że Kościół jest instytucją moralną. To znaczy, ja nie twierdzę, że jest niemoralna, tylko że jako instytucja nie może być moralna ani niemoralna. Moralni i niemoralni są ludzie. Dlatego to jest zawłaszczenie sobie pewnego prawa do sądzenia instytucjonalnego. Tak, że instytucja nie może się mylić. Kiedyś tak jak partia nie miała się nie mylić. Natomiast wadzenie się z religią jest podstawą najwyższej kultury.
bez spierania się z Bogiem nie byłoby najwielkiejszych dzieł. I myślę, że bez spierania się z religią nie byłoby też wielkich myśli politycznych.
Znaczy, uważam, że to jest bardzo ciekawa postawiona kwestia, bo spodobało mi się to trochę takim prowokacyjnym stwierdzeniem, bo tak ciężko powiedzieć o Spinoza, prawda, był kretynem, po prostu nie wiedział, co mówi, tak. Spinoza był wszystkim dzieckiem swoich czasów, był dzieckiem wojen religijnych.
Wydaje mi się, że to jest... Był tak naprawdę wśród liberałów tych wczesnych, wśród teoretyków liberalizmu, jedyny, który nie był chrześcijaninem.
Tak, no, plus jego pochodzenie...
Nie mówienie o wolności słowa, o wolności religii jest posunięte dużo dalej, niż u nich on w ogóle zauważa problem.
On, ja myślę, że Kowa Kołakowski się zajmował i jakby Spinoza jest bardzo ciekawym, no jakby ze względu taki na osobisty jego, osobistą drogę przypadkiem. Natomiast tutaj myślę, że nie można uciekać od pewnego kontekstu. To znaczy, to jest w ogóle pytanie, po pierwsze, rzeczywiście, tak jak pan profesor zauważył, to jest tak stwierdzenie konserwatywne, to znaczy przyznanie pewnej instytucji, pewnej specjalnych praw, tylko ze względu na to, że uznajemy jej pochodzenie za objawione, w każdym razie w jakiś sposób godne. Tak. Czy w inny sposób godne wyróżnienia. Tak
to znaczy objawione, które wymaga jednak dużej ilości ziemi.
Oczywiście.
Żeby to objawienie musiało...
Musi być jednocześnie bardzo doczesne, żeby nas zaprowadzić do takiego rodzaju zaświatów. Natomiast wydaje mi się, że on tutaj jakby zwraca w tym sensie uwagę na poważne, to znaczy dlaczego wspomniał o tych wojnach religijnych. To znaczy moim zdaniem jednak mimo wszystko należy w przypadku, po pierwsze to jest pytanie z kategorii pragmatyki politycznej, to znaczy tak naprawdę każda władza musi się układać. No, mamy historia, zwłaszcza wieków średnich, ale już później też historią prawda, walki tronu z ołtarzem, tak spór o inwestyturę i tak dalej. Natomiast w pewnym momencie każda władza, mamy to przykład w Polsce, prawda? I na Zachodzie to po prostu jest sekularyzacja daleko posunięta, temat przestaje być jakby aktualny, natomiast teraz inna religia zaczyna wchodzić, prawda? Z inną religią trzeba wchodzić w dyskurs. Problem polega na tym, że ona nie ma instytucjonalizacji na tym samym poziomie co Kościół katolicki, nie wiadomo z kim rozmawiać. Też moim zdaniem jest jeden z kłopotów z islamem. Natomiast liberalizm... Tak, negocjowanie z religią, no tak, no pytanie w jaki sposób negocjować z religią, kiedy ten Bóg jakby nie chce z nami nie rozmawiać, a nie ma tutaj swoich prorogów na miejscu. Znaczy jakby w kontekście liberalizmu na pewno liberalizm nie musi być antyreligijny. To znaczy to jest to, co odróżnia liberalizm takiego prostego, mimo że moje pismo nazywa się Liberté, tak, czyli jest z wykrzyknikiem, czyli rewolucja francuska by się wydawało. Będę bronił tego, że nie trzeba być zaraz Dawkinsem, prawda, żeby być liberalem.
A kiedy będziecie braćmi? Fraternite dołączycie?
Póki co się nie za wszystkimi byśmy chcieli być braćmi, ani siostrami. Wydaje mi się, że liberalizm czego innego od religii powinien wymagać. Znaczy, liberalizm powinien wymagać od religii ograniczenia swoich apetytów. I to w czasach Spinozy, czy powiedzmy XVII wieku, właśnie momentem, w którym pokój westfalski uznał pewien status quo, to znaczy, że nie możemy toczyć wojen religijnych, musimy uznać pewne minimum, nie możemy zmuszać naszych bliźnich do zbawienia według naszej wizji, ponieważ kończy się to zwykłą rzeźnią. To była taka pragmatyka, która na szczęście od tego czasu postępuje i ogranicza po raz kolejny, w tych etapach, apetyty wszystkich instytucji religijnych na to, żeby rządzić tu i teraz. To znaczy Marek Jurek jakby nie doszedł do tego etapu. On wciąż wierzy w to, że jest prawda objawiona, którą trzeba realizować na ziemi. Gdyby wszyscy w to wierzyli, albo ludzie bardziej agresywni od niego, tak mniej kulturalni, to byśmy mieli tutaj powrót do wojen religijnych. Liberał musi wymagać od tego, żeby religia zrezygnowała z swoich takich absolutystycznych dążeń, które byłyby naturalne. Tak? Religia wymaga tego, żeby świat doczesny traktować prawie każdą, przynajmniej ta religia. Ten świat doczesny właściwie no, nie ma takiego znaczenia. Liczy się ten świat, który jest, liczą się za świat. I z tego punktu widzenia wymordowanie już tam prawda, setek tysięcy ludzi przez inkwizycję jest w ogóle marginalne. Jeżeli liberałowie powinni raczej z tymi politycznymi wymagać religię jako kwestią prywatną, a nie bardziej religijnie, moim zdaniem także politycznie jest to bardziej pragmatyczne, ponieważ jednak jest bardzo wielu ludzi, którzy by się zgodzili z stwierdzeniem, że nauka religii może odbywać się w kościele, na przykład w
Na szczęście już nie mamy teraz świeżo upieczonych heretyków, nawiązując do inkwizycji.
Mieliśmy heretyków pod krzyżem, bo to byli typowi heretycy, którzy buntowali się przeciwko biskupom i przeciwko władzy świeckiej i przeciwko biskupom jednocześnie.
Ja muszę zakończyć w tej kontekście polskim, dlatego że mówienie o jakichkolwiek negocjacjach państwa czy państwa liberalnego z religią oczywiście w Polsce brzmi o tyle ironicznie, że oczywiście państwo przez lata już negocjuje z Kościołem, żeby Kościół pozwolił trochę porządzić i Kościół wydzielał poszczególnych czy Pożarnicy, całe życie z nim nie ma. Tak, to znaczy mówię tutaj szczególnie o takiej sferze obyczajowej. I wydaje mi się, tutaj to też jest oczywiście dowodem na to, że liberalizm nie jest pusty i nie jest wcale neutralny, tylko liberalizm jest też pewnym pozytywnym bardzo światopoglądem. To znaczy są pewne rzeczy nienegocjowalne, tak? To znaczy nie będziemy negocjować przypadek, nie wiem, nauczano kreacjonizmu, z ewolucjonizmu, tak? Mówiłem, że było albo tak, albo tak. I państwo, no tak, no w Stanach rzeczywiście tak jest. Natomiast wydaje mi się, że nie, to znaczy, że jednak bardzo dużo obszarów powinno pozostać poza negocjacją, dlatego że Kościół jako instytucja jest istoty swojej nieliberalnej, w swoich założeniach i tam, że Kościół jest instytucją absolutną, zresztą to absolutnie się odwołuje, więc mam prawo być absolutną, ale liberalizm powinien uważać, żeby to nie wkraczało.
Ponieważ będziemy końcowe słowa. Znaczy ja bym już ostatni raz zabrałem głos, zanim Państwo się odezwą. Ja bym powiedział o dwóch problemach, które widzę jako kluczowe. Pierwszy problem z wolnością. To jest ten problem, który mnie tu w ogóle przywiódł, ponieważ kontaktując się z panem Makowskim, z Jarosławem Makowskim, ja podsunąłem ten problem wolności w społeczeństwie technologicznym. Czy możliwa jest wolność w społeczeństwie technologicznym, tak jak my ją rozumiemy? To znaczy, czy w sytuacji, kiedy te wszystkie narzędzia, które się posługujemy, pozostawiają ślady elektroniczne, że można z każdej chwili namierzyć, kiedy wizjoner, liberał wizjoner Atali mówi, że przyszłością jest hipernadzór, prawda, że będziemy, a w perspektywie autonadzór, że sami będziemy się musieli. Nadzorować, ujawniać jak najwięcej danych o sobie, żeby zająć jak najlepszą pozycję społeczną, zawodową i tak dalej. To jest jeden problem. No to jest sprawa Foucault, no to jest sprawa też techno, już nie tylko biowładzy, to technowładzy. Łącznie, może biotechnowładzy. A drugi problem to jest już nie związany z wolnością, tylko z centralną ideą. Liberalizm miał wielką ideę postępu. Którą później właściwie nie zawłaszczyła też lewica, ale przecież to było cel aksjologiczny, wolność, znaczy postęp, który przyniesie właściwie raj na ziemi i dzięki postępowi będzie można wszystko rozwiązać, poczynając od chorób, przez będzie można społeczeństwo zorganizować tak szczęście. Nie tylko PiS dał nam szczęście, nam dać szczęście, tylko właśnie wcześniej liberałowi. I nie ma już innych. Co jest postępem dzisiaj?
Zmieniliśmy go na drogę.
No nie, no postępem można powiedzieć, że ci wszyscy zieloni, prawda? Te mniejszościowe dyskursy. Ale oraz zespoły zielonych w rządzie. Zielony mówią o kompetencjach.
Listek pani chciała.
Także jaką można wywołać? Bo czy ma mieć wizję? Czy w ogóle da się żyć bez wizji? Czy ma być wizja, czy tylko prowizja?
U nas jest prowizorka. Ale wracając tylko jeszcze do czego tego wystawu trochę jeszcze, bo my ciągle mamy zmiany. My mamy ciągle tylko te zmiany, które zapisujemy. W jaki sposób, no, one są obserwowane, ale do tego, żeby być postępie, to jeszcze musimy zanalizować i opisać.
No musimy opatrzyć aksjologicznie,
wartościowo. A my ciągle mamy tylko zmiany i dyskutujemy o zmianach, a nie o tym, co one ze sobą niosą.
To znaczy,
w szerszym sensie.
Potrzebna jest hierarchia wartości, ale najpierw się trzeba dostać do hierarchii, a wtedy wartości same przyjdą.
No dobrze, jak bardzo musimy rozgrzebać.
Ja uważam, że to bardzo dobrze, że nie ma już wielkiej regulatywnej idei postępu, bo jakby tam przyjrzeć się w głąb tej idei postępu, to w imię postępu cierpiało bardzo dużo osób i bardzo dużo osób też utraciło swoją jednostkowość w imię postępu. Ja jednak jestem za tym, że liberalizm powinien trzymać się daleko od jakiejś teleologizacji społeczeństwa i powiedzenia, wyznaczenia sobie jakiegoś jednego wielkiego celu, do którego dążymy. A jednak właśnie, jeśli chcesz robić tym celem, to właśnie ta jednostkowa wolność, która rzeczywiście w codziennym wymiarze jest po prostu trudnym procesem negocjacyjnym, który nie jest spektakularny w ogóle, nie jest często przyjemny, jest mnóstwo paradoksów, których w ogóle nie wiadomo, w którą stronę wyjść, mnóstwo dylematów niby nie do rozwiązania, którego natychmiast nie uznaje się rozwiązanie, które potem nas zadowoli. I tak naprawdę liberalizm poważnie pojęty jest moim zdaniem ciężką pracą, a nie świętowaniem idei.
Bo może liberalizm powinien się odciąć od słowa libertas i użyć jako źródło słowu swojego liber, to znaczy książka. Czyli to się wiąże z mądrością, z wiedzą, a budujemy społeczeństwo wiedzy.
Liberalizm będzie cierniem w stopie.
Liberalizm nie musi być znaczy społeczeństwo wiedzy. To też liberalizm oczywiście też pozwala, żeby ktoś nie czytał, jak nie chce i tak dalej, prawda? Znaczy ja bym na pewno nie odcinała się od wolności, jednak chodzi nam o wolność, to właśnie wolność do indywidualnego kształtowania swojego szczęścia. Ja bym powiedziała raczej to słowo szczęście, niż mieć tam jednak, bo żeby to szczęście właśnie powiem indywidualnie, a nie kolektywnie.
Szczęście krajowe próby.
Mnie się wydaje, że... Znaczy, okej, okay, ostatnie słowo. Nie chcę, żeby to było ostatnie słowo, chciałbym, żeby Państwo z nami porozmawiali, chociaż mam w tym mikrofonie. Także przed ostatnie słowo było tylko takie, że akurat ja widzę bardzo dużo powracających celów dla liberalizmu, mówiąc szczerze. To nie tylko dlatego, że jakby nie może być... Zajmuję się tym, uprawiam ten swój ogródek, tak, bojtorowski, o nazwie liberalizm, ale dlatego, że po prostu zagrożeń dla wolności jest coraz więcej. Technologiczne są jednymi z nich. Ale po prostu zwykła, dlatego powiedziałem, ciernie w stopie. Zwykła wygoda powoduje, że z wolności rezygnujemy, tak? Znaczy, Tischer mówi nieszczęsnym darze wolności. I coś w tym jest, to znaczy po prostu zdać się wygodniej, zdać się na państwo, zdać się na pewną społeczność, na, nie wiem, na właśnie na technologię, na to, żeby ludzie zamykały nas w miesiące w aresztach i później ich pytano, co sądzą i czy mówię sobie coś przypomnieli, tak? Czy na to, żeby namierzać każdego, gdzie się znajduje, czy jest w pracy, czy jest w domu, czy u kochanki, czy u żony. I to wszystko można powiedzieć, że nawiązując do tego, co mówił pan profesor, rok 1984 staje się technologicznie możliwy. No więc jak to możemy mówić o tym, że wyczerpały się, nie wiem, wielkie cele liberalizmu? Być może to ten wielki cel jest po prostu realizowany, jak mówi Joanna, w codziennym trudzie małych celów, ale jakby z tych małych puzli poda się tylko układanka, więc moim zdaniem liberalizm po prostu powinien wytrącać ludzi z takiego błogiego letargu przeświadczenia, że o, jakoś to będzie, jest dobrze i będzie lepiej.
Czyli jest pan za tym, żeby zburzyć kryształowy pałac, tak jak go widzi Sloterdijk, a wcześniej Dostojewski, który nas tak ukoił, ukołysał, że w tym kryształowym pałacu się czujemy komfortowo, nieważne, czy ktoś nas monitoruje, czy nie, byleby był nowy.
Byłbym za tym, żeby przynajmniej włączyć nim ogrzewanie od czasu do czasu, żeby ludzie z niego wyszli. Na zewnątrz popatrzyli na siebie przez te kryształowe szyby do środka.
I puścić tsunami.
Coś takim raczej, takim bym powiedział, Reichstag, prawda, i jedna z kryształowa.
Dobrze. Proszę Państwa, tam czeka na jednym ze stolików mikrofon. Zapraszam Państwa do rozmowy z naszymi.
Można zaśpiewać na początku.
Tak pytać się, wyręczyć.
To są warsztaty w końcu. Jest fala poprzeczna. Fala poprzeczna tu jest bardzo.
Tak, ja Państwo mówiliście o tym, że nie ma liberalizmu w Polsce. Zgodzimy się pewnie, że nie ma liberalnej partii. Wszyscy, ktoś Państwo nauczyliście trochę, że też mówiliście Państwo, że nie ma liberalizmu liberalnych. Ja bym Pan Przewodniczący nie protestował, że podczas opisu Pan wszyscy się tworzy. Nie słyszałem takiego głosu. Chciałem zapytać, czy Państwo uważacie, że Polska jest takim krajem skazanym na długotrwały brak partii politycznej, czy Państwo dostrzegacie jakieś...
Liberalne, tak?
Liberalne, oczywiście, liberalne politycznej. Natomiast pierwsze pytanie do wszystkich z Państwa, a właściwie drugie też do wszystkich, a może specjalnie tutaj do Pana Wyszyńskiego powiedziało, że czasopismo niedawno, jakoś to była wielka luka, to była, czy tak w sensie kulturowym, czy to środowisko liberalne w Polsce silniejsze powstaje, bo to wciąż to jest coś nowego i Państwo mówicie, że jeżeli są środowiska liberalne, to są jakieś małe, słabe, bo były kiedyś i może to w przyszłości, jak Państwo to widzicie.
Czy ja bym powiedział krótko, jeśli w Polsce miałaby być partia liberalna, no to ona nie przekroczyłaby niebieskiej linii wolności, czyli porywa kilkanaście procent i byłaby, musiałaby być języczkiem uwagi. Mogłaby być ważna partia jako języczek uwagi w takim standardowym podziale na lewicę i prawicę, które konserwatystów i lewicę, którzy byliby dwiema stronami mainstreamu politycznie.
Ja się nie zgadzam się, to znaczy nie zgadzam się po pierwsze z normatywnym charakterem tej wypowiedzi, to znaczy, że ona nie przekroczyła czegoś innego. Oczywiście w tej obecnej sytuacji teraz pewnie nie, ale trzeba pamiętać po pierwsze, że polskie społeczeństwo się bardzo szybko zmienia i że to się zapatrzy na głosu nowe pokolenie. I moim zdaniem prędzej czy później ta potrzeba tego rodzaju partii będzie artykułowana i to się w pewnym momencie stanie. Moim zdaniem w tej chwili, tak jak się wygląda sytuacja polityczna, to liberałowie powinni wejść w sojusz lewicą, a lewica z liberalizmem. Nie mówię to o lewicy w wymiarze SLD, raczej z taką młodą lewicą. A to jest może to, do czego Cezary Michalski nawołuje, tak, nawołuje do krytyki politycznej, czy utworzenia jakiego frontu.
Ale już był lid już był.
No ale to nie był tam, to nie była ani lewica, ani liberałowie, tak jest problem. Wydaje mi się, że tak, to znaczy, że taki front był właśnie potrzebny i wydaje mi się, że gdyby to się stało, to jest też na tyle już dużo osób sfrustrowanych dominacją właśnie władzy Kościoła, prawicowych partii, konserwatywnych dyskursów, że myślę, że taki front miałby szansę na dużo więcej niż języczek uwagi.
No, powiem tak, rzeczywiście na pewno przemawiała przeze mnie taka. Tak liczyłem na Państwa, że Państwo zakwestionują ten brak liberalizmu, bo inaczej z tym byście rozmawiali. Tak? Także, dziękuję za to stwierdzenie. To znaczy, tym, czy będą partie liberalne, no, zajmowaliśmy się naszym osobom, jakby strategiami liberalizmu, w tym, czy będą partie liberalne, to jest nasz ostatni internetowy numer, więc no, pytanie zawsze staje w naszym środowisku, które jest mocno rozpolitykowane. To znaczy, myślę, że to liberałów, którzy sobie to pytanie cały czas zadają. Powiem tak, ta partia na pewno powstanie. Czy to będzie niedługo, no to zależy, jak mówimy, niedługo, tak? No, przewidywanie jest trudną sztuką, zwłaszcza jeśli chodzi o przyszłość. Powiedziałbym tak, że na pewno długotrwały trend jest taki, że następuje sekularyzacja polskiego społeczeństwa i tutaj nie ma siły wiarygodnej, która by spełniała oczekiwania. Pani Kot to zauważył, ale zaczął za wcześnie. To młode pokolenie, młode w sensie do 40 w naturalny sposób, liberalne, także gospodarcze, to nie jest moim zdaniem w większości poza Wielkomiejską, może poza Warszawą, środowiskami akademickimi, humanistycznymi, tam nie ma wielkich ciągów prolewicowych, raczej ludzie z korporacjach są naturalnym, będzie materiałem takim dla partii liberalnej. Czapiński szacuje to na jakieś 11-13% w tym momencie. Takiego elektoratu liberalnego i gospodarczego obyczajowo, no i będzie naturalny sposób rosnął. Aktualne partie nie spełniają tych, no PO, oczywiście, jak mówimy o PO, PO nie może tego zaspokajać, tego zapotrzebowania, bo jest za dużo. Partia ma 50%, to ma bardzo szerokie skrzydła i po tych skrzydłach można wsiąść. Problem polega na tym, myślę, nie chcę się tu rozwodzić w dyskusji o liberalizmie, ale problem polega na tym, że PO dlatego ma tyle w sondażach, bo ma dużo w sondażach, to znaczy po prostu dlatego, że jest siłą, która nas broni przed PiS-em. Dopóki trzeba nas bronić przed PiS-em, dopóty PO musi mieć dużo w sondażach, żeby nas przed PiS-em obroniła. No i to będzie tak, dopóki PiS nie stanie się partią małą, lub nie stanie się partią racjonalną. No, w pytaniu do Państwa, co Państwo uważają, że stanie się szybciej. Wtedy w platformie zacznie spadać, zacznie ją krytykować za wszystkie rzeczy, za te maty, za brak in vitro, za wszystko inne. W sposób nie wymagający cały czas usprawiedliwiania się, że mimo wszystko na nich zagłosujemy. To jest właściwie perpetuum mobile. Także powstaje partia liberalna, która jest za 5 lat, tak sądzę. A może trochę szybciej, ale powinna powstać za 5 lat, kiedy będą wybory parlamentarne.
In vitro już się upowszechniło, tak górale mówią na piersiówkę.
Ach, znaczy w ogóle in vitro jest, każdy, kto jest przeciwnikiem wprowadzenia liberalnej ustawy in vitro, to faktycznie wybiera ultraliberalne regulacje, ponieważ nie ma żadnej regulacji, tak, czyli jest anarchia w sensie in vitro. Ale to jest temat oboczny. W sensie kulturowym, jak oceniam, no właściwie odpowiedziałam na to pytanie. To znaczy moim zdaniem jest, na pewno jest znacznie większy potencjał co kulturowy, jeśli chodzi w sensie, że nie są czasopisma, czy to jest kultura liberalna, tak, jak już łączymy kulturę liberalizm, jest uważam, że dużo środowisk akademickich się prosto albo pośrednio do liberalizmu przyznaje. Problem z liberałami polega na tym, że są niezorganizowani. Siłą rzeczy zarządzanie, wiem coś o tym, liberalną organizacją, czy liberalnym pisem jest trudniejsze niż, nie wiem, prawdopodobnie ONR-em, czy czymś takim, dlatego że tutaj ludzie są z natury rzeczy, nie są karni, tak? I bardzo dobrze, że nie są, są indywidualistami. Tylko że moim zdaniem w Polsce pewien model się wyczerpał, na tym chciałbym skończyć.
Ale przepraszam, czy tu mógłbym takie zostać pytanie, które jest kontra. Mianowicie analizy frekwencyjne języka politycznego w Stanach Zjednoczonych po 2001 roku pokazują, że freedom spadło poniżej security w języku debat, w mediach. Robiono takie analizy. Czy to nie oznacza, że jakiejś zmiany jakościowej? Że może bezpieczeństwo staje się ważniejsze niż wolność? Co widać zresztą w prawodawstwie amerykańskim, Freedom Patriot Act, prawda? I w związku z tym, czy to nie oznacza, że tak naprawdę ten Ulrich Beck miał rację, że w społeczeństwie ryzyka trzeba się ubezpieczać przede wszystkim niż szukać, niż poszerzać sobie wolność?
Na pewno, to jest temat bardzo dużą debatę, tak? Kwestia amerykańskiego podejścia do bezpieczeństwa, zwłaszcza po 11 września, czy w ogóle na świecie. Ja uważam, że im jest więcej wrogów wolności, to znaczy tych, którzy chcą poszerzać bezpieczeństwo kosztem wolności, tym będzie więcej tych, którzy będą tej wolności chcieli bronić. I dlatego liberalizm jest potrzebny. I uważam, że ważne są powody, że ci, którzy chcą poświęcić niewielką część swojej wolności na zwiększenie swojego bezpieczeństwa, nie zasługują ani na jedno, ani na drugie. Po prostu.
Mogą nie mieć ani jednego, ani drugiego.
Ani mogą nie mieć, to znaczy będą mieli absolutne. W Polsce było już bardzo bezpiecznie, a pan to profesor lepiej pamięta, bo bardzo bezpiecznie. Nie było przestępstw, tak? Bo nikt o tym nie pisał, więc oficjalnie nie było prawie przestępczości. Wszyscy, którzy się nie zgadzali z tym, że nie było przestępstw, wiedzieli w więzieniach, tak? Więc było super bezpiecznie. W sensie, wracając do tej kwestii głównej, więc w sensie kulturowym przede wszystkim liberałowie moim zdaniem w zbyt dużym stopniu koncentrowali się na wymiarze prywatnym, na indywidualnych karierach, na tym, żeby nam było dobrze jako jednostkom. Nie myśląc o tym, że ja zresztą o tym pisałem w gazecie, więc no nie, powtórzę do mnie wszyscy, może Państwo czytali, że jeśli będziemy tak naprawdę koncentrowali się wyłącznie na prywatnym wymiarze naszego istnienia, to wówczas będziemy społeczeństwem liberałów rządzonym przez raz populistycznych narodowców oraz populistycznych konserwatystów. Po prostu, dlatego że polityka jest dosyć różna. Tak? Tam dla mnie jest bliski Ortega i Gasset z jego zaangażowaniem, przez jego przekładaniem idei na działanie praktyczne.
Czy ja mogę zadać pytanie niespecjalistyczne Państwu? Chciałbym się zapytać, nawiązując do wypowiedzi Pana, rozwijające się środowisko liberalne, jak Państwo sądzą, czy najbardziej wyraziste dzisiaj środowisko, najbardziej widoczne też środowisko myśli politycznej, czyli krytyka polityczna, jest w jakimkolwiek sposób w tym projekcie będzie obecna i jaki macie Państwo stosunek do
projekcie liberalnym?
Tak. Wszystkiego, co obserwuje zło na tej organizacji, tego pisma.
Ja już mówiłam, znaczy moim zdaniem jest naturalnym sojusznikiem, tutaj szczególnie w Polsce, właśnie mówimy tutaj o polskim kontekście. Dlatego, że to środowisko, z jednej strony to środowisko młodej lewicy, prawdopodobnie w bardzo wielu takich samych wartości wolności jednostkowej, które broni liberalizm. A z drugiej strony istnieje też pewna granica podziału, był taki czas też w krytyce politycznej, kiedy krytyka definiowała się jako środowisko bardzo antyliberalne, chociaż tak naprawdę raczej bardzo antyneoliberalne. I nawoływała mniej lub bardziej poważnie do rewolucji. I wydaje mi się, że no, ta różnica, która istnieje, jest rzeczywiście taka, że liberałowie wolą przedyskutować rozsądnie problem bez tych jakby wielkich regulatywnych idei, prawda, i nawoływania do rewolucji, ale z drugiej strony tak naprawdę na poziomie codziennej polityki jest to bardzo blisko.
Ja dużo mówiłem, ale no. Okej, okay. Dobra, to może zabiorę teraz. Pan profesor na pewno będzie chciał interweniować w trakcie. Powiem tak, no, to poświęcamy w pewnym sensie krytyce, czy na wiele, to jest na 6 numer z kolei Liberta. Dla nas jest to jakiś pewien poważny problem, to znaczy krytyka. W tym sensie, że oni obrali nas za głównych wrogów, nie na sensie Liberta, ale na sensie liberali. Czy jak oni rozumieją liberalizm, w większym stopniu niż ktoś konserwatyzm, PiS i tak dalej, prawda? Więc jak ktoś mnie bardzo nie lubi, to proszę mnie, ja go uwielbiam. Zgadzam się z Janą, że tutaj Michalski ma rację, chociaż jest głos akurat odosobniony, bo on jest jednak byłym konserwatystą, aktualnym takim liberalnym do przejścia w tej krytyce, że oczywiście to jakby nie krytyka polityczna jest problemem w Polsce, tylko problemem jest dominujący konserwatyzm, tak, nie wiem, Kościół i wiele innych problemów, a nie krytyka polityczna. I on z nimi podstawowy problem. Nie z tym, że oni mają socjalne, demokratyczne, czy nawet skrajnie lewicowe poglądy, tylko z tym, że oni są w moim rozumieniu, mimo że im się wydaje, że jest inaczej, antypolityczni. W tym sensie, że oni... Dla mnie przykładem ewidentnym było, że są polityczni w takim znaczeniu, jakim ja bym nie chciał być polityczny. Czyli takim bardzo kanapowym w tym znaczeniu, że nie są nie tego, że są magi, ale tego, że nie biorą odpowiedzialności za własne poglądy. To znaczy, jeśli się Karkowski namawia do niegłosowania ani na Kaczyńskiego, ani na Komorowskiego, to mówi, że de facto jest to wszystko jedno, tak? Albo mówi, ja nie będę sobie brudził rąk, wy zróbcie za mnie czarną robotę, brudną robotę, zagłosujcie na tego gajowego i tak dalej. Ja nie akceptuję takiego robienia prowadzenia polityki realnej. Ja wiem, że na kanapie jest łatwiej prowadzić politykę i nam jest bardzo wygodnie komentować.
A jeszcze lepiej co innego.
Natomiast dla każdego, kto chce robić politykę na poważnie, trzeba go zapytać o alternatywę. Jaką masz alternatywę w takim razie? Co oznacza twoja propozycja de facto? I dla mnie krytyka polityczna w bardzo łatwy sposób zrobiła się recenzentem wszystkiego, co się działo w Polsce. I jednocześnie nie próbując ponosić odpowiedzialności za własną rewolucję, za własne bardzo radykalne i skrajne poglądy, które po prostu się nie bierze na poważnie. O krytyce się mówi, że oni są inteligencji, tylko lekko szaleni, tak?
Tak, tylko był taki moment, kiedy krytyce nie miał kto odpowiedzieć, prawda? Kiedy krytyka z tych młodych środowisk tak naprawdę była jedna, sama, nie miała żadnej opozycji.
Dlatego ja uważam, że nawet zaczyna im odpowiadać i myślę, że będzie bolało, jak będziemy im odpowiadać, że tak powiem, no. Mam nadzieję, że nie gorzej niż oni atakują liberalizm, prawda? I to jest naturalna zmiana opinii. Bym bardzo chciał, żeby to lewicowe myślenie krytyki politycznej, ale to polityczne lewicowe myślenie było lewym skrzydłem w przyszłym parlamencie, a nie SLD, które nie ma nic wspólnego z lewicą. Natomiast uważam, że z krytyką pewnie można będzie współpracować, jeśli w ogóle ten projekt zacznie się robić realny. W sytuacji, kiedy oni jednak znacząco zmieniają swoje nastawienie, nie chcę powiedzieć, że się nawrócą, ale przynajmniej rozpoznają liberała, tak jak mówię, Jana sojusznika, a nie naczelnego wroga. I wtedy wrogiem będzie kto inny. A pokój się zawsze zdążymy jakiś w parlamencie i zajmiemy te fotele.
Zgadzam się, że oni są kanapowi i nie chcą się wychylić z salonu, bo prawdopodobnie nie wiedzieliby, jakim językiem przemówić do ludzi. Ale czy wy potrafilibyście wyjść z salonu, to wy też jesteście, jako młodzi liberałowie jesteście w salonie. Poszlibyście do załóg jakiś tam czy do małych nawieś jakoś, czy do przedaudytorium małego miasteczka. Jakim językiem byście mówili tam?
O, przepraszam, przede wszystkim są dwie kategorie odpowiedzi na pańskie pytanie. Pierwsze jest takie, że mnie w ogóle mało miasteczka, znaczy nie chcę odpowiedzieć tutaj swoim poetą, tak, że mam w dupie małe miasteczka, bo nie mam. Ale mógłbym mieć, ponieważ jako liberał nie muszę być kochany przez 100% społeczeństwa, tylko przez 10% społeczeństwa. Czyli po prostu w sotterdajkowskim takim znaczeniu ja muszę reprezentować partię, to było o krowach, partię krów, tak, dojny krów. No bo wszyscy dojmy ten krowę. I mogę powiedzieć, że mnie nie interesuje, co się dzieje, niech lewica się martwi o biednych, ale nie powiem w ten sposób, ponieważ uważam, że raz miał Mazowiecki akurat, czyli nie liberał, który mówi, że trzeba znaleźć język, który przemówi do ludzi, który ich przekona do tego, że pewne rozwiązania być może w jakiejś tam perspektywie niekorzystne dla nich indywidualnie, czy dla ich tam miejscowości, są jednak korzystne dla nich długofalowo, i że liberałowie zawiedli w tym, że nie znaleźli języka.
Żebyście nie byli tymi diabłami. A wszyscy z was robią diabłów. Tak jak ostatnio nawet taki liberalny arcybiskup, kardynał Dziwisz, prawda?
Chciałem powiedzieć, że zło jest bardzo atrakcyjne i ja teraz nie mam nic przeciw.
Bardzo prosimy, tak?
Ja sądzę, że odrobienia może trochę odrobienia lekcji liberalnych. To trochę mają być te think tanki, przynajmniej te, które chcą się definiować liberalnie.
No i chwała, że jest czyli, Instytut Obywatelski.
Czyli jako instytut zgłaszam się tutaj do tablicy.
Tak.
Z trochę też pytaniem liberalizmu w różnych miejscach, w tych mniejszych i większych miasteczkach.
Lublin jest dużym miastem, chciałbym
powiedzieć. Lublin jest dużym miastem i Lublin się świętuje. Czy jeszcze macie Państwo jakieś pytania?
Jego poczynania najmniejsze. Pan redaktor powiedział, że on zaczął za wcześnie. I
takiej bardziej liberalnej niż do tej pory. Ja na przykład w swoim środowisku licealnym obserwuję, że dużo moich myśli informacji właśnie też zapatrywali na to, że byliby skłonni poprzeć taką osobę. I też moje kolejne pytanie jest takie, czy Państwa zdaniem na szkole motywacji potencjał, właśnie czy jest zdolny taką partię założyć i unieść ciężar tego liberalizmu, którego w Polsce w sumie to brakuje.
Znaczy tak, przyznam, że być może byłam nieostrożna w swojej wypowiedzi, jak zapominając tam o mateczniku Palikota. Dziękuję za przywołanie do porządku. A z drugiej strony mateczniku konserwatyzmu, prawda? Jak się kul i tak dalej, tomizmu. Powiem tak, dlaczego powiedziałem za wcześnie? Dlatego, że moim zdaniem Palikot wyszedł pewne tendencje, które zachodzą, taką falę, która miałaby to ponieść. Bardzo słusznie, ja się zgadzam z Panią, że to widać wreszcie. Ten krzyż był takim katalizatorem, który pokazał tych młodych i starszych trochę, którzy mają dosyć tyranii Kościoła w życiu publicznym. Natomiast dlatego to jest za wcześnie, dlatego że póki co Palikot, nawet przez ludzi, którzy byli jego sojusznikami, będzie wciąż, i wiem o czym mówię, bo mówię o tych, powiedzmy, elitach, które, nie, tam Gazeta Wyborcza, prawda, jakieś tam środowiska tam gospodarcze, które będą mogły poprzeć, stwierdzą, że jest o tyle za wcześnie, że Palikot teraz działa na rzecz Kaczyńskiego, tak? Znaczy, osłabiając Platformę, może spowodować, że Kaczyński dojdzie do władzy. Palikot się przed tym broni, mówiąc, że zrobi koalicję z Platformą, natomiast moim zdaniem, dopóki Platforma realnie nie będzie osłabiona, to znaczy jako Platforma 50%, dopóki nie będzie realnie osłabiona, to moim zdaniem będzie mu bardzo trudno zrobić partię. Ja nie mówię, że mu się nie może udać. Moim zdaniem by się mogło udać, jako jedynemu w tym momencie na polskiej scenie politycznej, ale mu się nie uda, z tego względu, żeby musiał przestać być Januszem Palikotem. Znaczy on jako jedyny może zrobić tę partię, ale jej nie zrobi, dlatego że on w życiu niczego tak naprawdę poza biznesem nie stworzył, w sensie takim, że miał swoich zwolenników. On ich kupował, tak? On kupił sobie Ozon, prawda? Później z tego zrezygnował. On ma kilku swoich asystentów. On po raz pierwszy zaczął ten ruch organizować. Nie wydaje mi się, żeby on to robił dobrze, albo żeby miał... Znaczy, ten ruch jest oparty właściwie na takim zupełnym pospolitym ruszeniu. To jest piękna idea. Uważam, że ten ruch może przetrwać jako ruch, ale nie będzie skuteczną partią polityczną. Oczywiście mogę się mylić i być może brakuje mi u Palikota zresztą wątków gospodarczych. Moim zdaniem on je przeoczył świadomie i moim zdaniem błędnie. Źle rozpoznał tę sytuację, że ludzie także mają dosyć punktatorstwa Platformy Gospodarczej. A co do Pani pytania, zaraz to było właśnie pytanie o Palikota i gospodarczość. Było z drugie pytanie. Znaczy, powiem, że ma potencjał, tak. No, to na pewno ma potencjał, mówimy o bogatym człowieku, nie głupim. Ja czytałem jego książkę Michalskiego, jego rozmowę i przyznam, że byłem pozytywnie zaskoczony. To znaczy, tam myślę, że jest w miarę szczery i prezentuje się jako człowiek o pewnych horyzontach i pewnej wizji wykraczającej poza zostanie prezydentem. No, widziałem z Lublina, który dosyć dobrze znał. Właśnie mówi, że on scenarzował na kartce, że chce być ministrem kultury, premierem, popustu, opinii prezydentem. Taką ma wizję polityczną siebie. Moim zdaniem ma potencjał, tylko pytanie, czy to jest potencjał do bycia liderem, tu też się tego bardzo długo uczy, bycie liderem partii politycznej to nie jest tylko pokazywanie się swojej gęby w mediach. Znaczy trzeba mieć za sobą realną strukturę, pewne poparcie społeczne, no i pewien taki zmysł polityczny. Moim zdaniem Palikot ma duży potencjał, nie powiedział ostatniego słowa, tylko ja mówiąc szczerze, jako liberał, ja nie wiem, czy on w dużym stopniu te liberalne idee, czy on je dobrze reprezentuje, czy ja raczej kompromituję. I przyznam, że póki co, mimo że wieloma jego tezami sympatyzuje, jeszcze nie jestem przekonany, czy bym bardzo chciał, żeby mu się udało, czy bym raczej chciał, żeby on podniósł porażkę i zrobił miejsce dla nowej generacji, która zrobi to we właściwy sposób, właściwą głębią. Ale cóż, nie ode mnie zależy.
Zawsze jest tak, że wszystko to, co nie jest zabronione, jest dozwolone.
prostej na przykład socjologicznej przyczyny, że ludzie na przykład nie mają dostępu do informacji, nie wiedzą, że mogą mnóstwo rzeczy zrobić, albo nie wyobrażają sobie, bo nikt tego jeszcze do tej pory nie robił. I tak dalej, i tak dalej. W tym sensie zadanie liberała byłoby to rzeczywiście poszerzać ten wachlarz, w sensie tak pokazywać pewne możliwości. Czy otwierać, tak? Bo to pewnie no, każdy też to przeżył, powiedzmy, wyjeżdżając na jakieś wymiany studenckie, prawda, jednym z wrażeń wielu osób jest, że na przykład nie wiedziało się, że pewne rzeczy można, tak? Że w pewne sposoby można żyć, że można, no, pewne rzeczy są, mogą być całkowicie normalne, co dla nas tutaj na początku, jak tam przyjedziemy, czymś zupełnie wyjątkowym. I w tym sensie właśnie no, to też jest wolność. Znaczy pewna wolność jest taka, kiedy też mamy jak najwięcej tych możliwości, powiedzmy też w głowie, tak? Albo odwrotnie, na przykład w Stanach, inny przykład, w Stanach jest bardzo modne, powiedzmy po szkole, a przed studiami sobie zrobić rok na podróży międzynarodowej na zachodzie, nie tylko w Stanach, ale też na zachodzie Europy, w Niemczech bardzo dużo osób to robi. I oczywiście teoretycznie nie jest to zakazane również w Polsce, ale na przykład ze względu na sytuację ekonomiczną, jakby to trzeba mieć dużo więcej na przykład siły przebicia, żeby to zrobić jako 18-letni Polak, niż jako 18-letni Niemiec, tak? Dlatego, że nie ma tylu możliwości, prawda, nie ma żadnych organizacji, które by pomogły na przykład załatwić sobie wolontariat w Afryce, co jest na przykład bardzo naturalne dla młodych Niemców, to znaczy tam bardzo dużo osób jedzie do Afryki na wolontariat na rok. I to mówię, to nie jest tak, że ktoś nas tego zakazuje, prawda, ale nie ma całego szeregu sposobów życia, nie ma obecnego w dyskusji. Ukazanie i otwieranie też tych możliwości, bo to, że coś nie jest zabronione, też nie znaczy, że coś jest możliwe, prawda?
Ja sądzę, że będziemy pomału kończyć. Dziękuję Państwu bardzo, że zgodziliście się przyjechać, przyjąć nasze zaproszenie instytutów i warsztatów.
Było to nagranie portalu Wiedza i Edukacja. www.wiedzaiedukacja.eu